To jest Kortowska Audycja Literacka i zapraszam teraz do wysłuchania drugiej części rozmowy z Markiem Książkiem, autorem reportażu biograficznego o braciach Połomach. Proszę powiedzieć, czy to była jakaś trudność, że pisał pan dwutorowo o dwóch osobach i to dwóch osobach, które, jak cały czas mówimy, no miały bogate biografie i znaczące biografie, no bo to w sumie można by zrobić z tego dwie książki. Pan jednak zdecydował się tych braci umieścić w jednej i myślę, że z punktu widzenia autora było to pewnym utrudnieniem, ale chciałabym pana opinię na ten temat poznać.
No, tak, tak, oczywiście, no była, bo początkowo myślałem, mówię o Stefanie, ale... Mówię, to głupio byłoby o Stefanie sam robić, a tu jest drugi artysta, nie? Nie mniej ważny, może nawet ważniejszy, ale to była inna dziedzina już sztuki, kultury i tak dalej. No i też szukałem jakiegoś klucza do tego, żeby to w miarę jakoś zgrabnie połączyć. No chyba udało mi się, to znaczy osobno robiłem biografię, można powiedzieć, Stefana. Osobno z nim się spotykałem, no, kilkanaście razy tam jeździłem tego Różnowa, mimo że znałem go wcześniej również osobiście i o czym świadczy tutaj taka dedykacja na początku książki sprzed prawie 20 lat dla mnie. I potem po pierwsze weryfikowałem to, bo ponieważ Stefan dosyć pamiętał dobrze epizody ze swojego życia, jakieś tam historyjki, natomiast trudniej było z chronologią, czyli on nie bardzo wiedział, jak to umiejscowić w czasie, tego, to mu się to myliły, no więc ja to weryfikowałem poprzez Janusza. To była jedna historia, druga to osobno jego ten życiorys. Tak, to można powiedzieć, że gdybym to zrobił w dwóch książkach, albo na przykład jedną i osobno drugą nawet w jednym, powiedzmy, egzemplarzu, to by było łatwiej. Natomiast no, tutaj chodziło o to, żeby ich połączyć, nie? A oni się jako bracia to mijali, ponieważ ta różnica wieku była taka, a Stefan przeważnie albo w internacie, albo w Burcie, albo gdzieś na jakiejś stacji był. Czy to był w szkole średniej, czy nawet od szkoły podstawowej już, nie? Jak się Janusz urodził, to on potem nie miał tego brata. No tam ten brat przyjeżdżał starszy do młyna gdzieś tam na ferie, jak było dalej, nie? Jak było bliżej, no to na niedzielę. No to na przykład opowiada Janusz, w tej książce jest to odnotowane, że jak właśnie koło Połczyna Zdroju tam miał trzylatka i zimą fotograf robił mu zdjęcie na takim mostku nad Strugą, nie? No i a Stefan przyjechał wtedy jako ten już licealista i mówi, trzymaj, włóż rękę do kieszeni jak bikiniarz, nie? No bikiniarz właśnie tak, on już wiedział, kto to jest bikiniarz. No i to zdjęcie się znajduje. No i potem dopiero właściwie oni jakby tak odnaleźli się, jak Stefan Połom był takim młodszym kustoszem po przerwanych studiach, zaznaczam, ponieważ do tej pory utrzymuje się legenda, że Stefan skończył filozofię, nieprawda? To można powiedzieć, zdemaskowałem go. Że po drugim roku, może jeszcze przed, przerwał te studia, no bo dał się to środowisko takie literackie, cyganerii tej toruńskiej, potem warszawskiej, to potem pracował jako taki młodszy kustosz we Fromborku, na tym wzgórzu katedralnym, mm-hmm. I to już Januszowi, który był licealistą, imponowało. No i tam go odnalazł i spotykali się częściej. No potem były takie spotkania w różnych sytuacjach. Na przykład Janusz, jak był w Kanadzie, to zaprosił Stefana i ten jest cały rozdział też opisany, jak to Stefan pojechał do Kanady w takim berecie i razem wybrali się do Nowego Jorku. Na głównej ulicy on się, Stefan, zagubił, a odnaleziono go po czym? Po berecie z antenną, który... Bo jedyny człowiek, który w berecie chodził w Nowym Jorku, no to takie tamtego. No i potem jak wrócił już Janusz z emigracji w 2001 roku, to już te kontakty były bliższe. No, aczkolwiek oni tam się ciągle kłócili, bo ponieważ ten dom w tym czasie, kiedy Janusz był na emigracji, to Stefan tam wynajmował, to zaniedbany, on miał pretensje do niego i tak dalej. Znaczy generalnie to chyba tak ta pełna zgoda między nimi zapanowała, kiedy Stefan w 2018, to było 3 lata temu dokładnie, bo to w lutym, trafił do domu pomocy z tym udarem, do szpitala najpierw, potem do tego, czyli tak jakby ten młodszy brat się tak przejął nim, mm-hmm, i zaczął się nim opiekować.
Takie wydarzenie bardziej jednak znaczące, jeśli chodzi o zdrowie, spowodowało, że trochę się, można powiedzieć, zbliżyli do siebie obaj
się,
bracia,
tak,
prawda?
Tak, to obaj. No jeszcze nikt tam nie przewidywał, że to Janusz będzie miał ten udar i groźniejszy i spowoduje jego śmierć, nie?
No właśnie.
Ale to jest tak miło, że to tak się skończyło, nie? Rozstali, bo są świadkowie, którzy opowiadali, że tam na przykład kłócili się strasznie o ten dom, nie? Zresztą Janusz mi też wyznał, że miał pretensje miał taki żal do Stefana, do swojego starszego brata, że trochę roztrwonił swój talent w tych kawiarniach, bo to nie ukrywajmy, że obaj nie gardzili trunkami mocnymi, wyskokowymi. I jeden, tak może powiedzieć, pouczał drugiego, ale faktycznie, no, tutaj Stefan był znany również z tego, że był bywalcem tak słynnym tutaj klubie Dom Środowisk Twórczych, mm-hmm, i nie tylko, nie? Ale no, pod koniec życia obaj nie pili, ponieważ Janusz tam gdzieś w 2004 roku najpierw miał kłopoty z sercem, potem gdzieś wypadek, bo taki najechał na niego 80-latek w maluchu. Żeby był młodszy kierowca, to nie wiadomo, jakby to się skończyło. No i to spowodowało to, że Janusz w ogóle przestał pić, nie?
Panie Marku, z czym powinniśmy sobie kojarzyć braci Połomów i jak powinniśmy ich zapamiętać? To też taki ukłon troszeczkę zróbmy w stronę być może młodszych słuchaczy, którzy dopiero zapoznają się z tymi biografiami.
No, jeśli chodzi o Stefana, to był tutaj i pierwszy poeta, twórca z regionu, który został członkiem legendarnej orientacji poetyckiej Hybrydy. No, Hybrydy to do dzisiaj, no to jest otacza to legenda, bo to najwybitniejsi poeci właśnie, bo to była orientacja poetycka, należeli do niej. To między innymi, jeżeli chodzi o Tadeusza Różewicza, to odwiedzał ich, bo to było młodsze pokolenie, mhm, ale to był tam Stefan, no jeden z bardziej znanych chyba, no ale mówię pierwszy tam był. On stworzył tutaj pozostawił po sobie dużo tomików poezji, trochę prozy. Proza chyba mniej taka była udana, na co wskazywali krytycy, ale on w tych antologiach wszędzie się pojawia, prawda? I to była taka postać, no tam był doceniony, bo otrzymał nawet krzyż kawalerski, Order Odrodzenia Polski, nagrody prezydenta i tak dalej. To znaczy, no był ważną postacią, mówię, bo jeżeli on pracował w radiu 5 lat, w Radiu Olsztyn, rozgłośni wtedy, to tak się nazywało, to zapraszał wszystkich tych twórców, promował ich.
Tak, Tadeusza Różewicza między innymi, prawda?
Między innymi właśnie.
I był kierownikiem działu literackiego redakcji literackiej, prawda?
W redakcji literackiej, która się tym zajmowała.
Tak,
który
tak.
się tym zajmował, no i zapraszam
taka
właśnie
radio,
wspomnianego Tadeusza Różewicza zaprosił. Ten wywiad tam jest gdzieś odnotowany w jakiejś antologii, ale mówię, tego Bogdana Chorążuka wylansował, prawda, można powiedzieć.
Czyli był literatem dobrym,
dobrym literatem, znanym, no może z dzisiejszego punktu widzenia to ktoś tam może go oceniać, że on w tamtym systemie działał, ale to dzięki temu. On nigdzie tam, w przeciwieństwie na przykład do Panasa, to żadnej partii tam nie należał. Mm-hmm. Akurat był takim wolnomyślicielem i to była postać kolorowa, mogę powiedzieć. Twórca taki barwny ptak. Nie? Tak samo jak ten Janusz. Nie? Ten Janusz miał tam te przeżycia w Meksyku niesamowite. ale...
Tak, ten rozdział meksykański jego życia, tak to powiedzmy, to warto przeczytać też z tego powodu, no nie tylko oczywiście, ale książkę, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Jednak Meksyk, zwłaszcza w czasach PRL-u i w czasach, kiedy no, te podróże gdzieś tam na inne kontynenty nie były tak rozpowszechnione jak teraz, no to była rzeczywiście przygoda życia i też sam fakt, że zdołał tam robić filmy, że nawiązał tam znajomości, że wreszcie mówił biegle po hiszpańsku, co pozwalało mu te znajomości nawiązywać. To jest znakomita historia, także też z tego powodu polecamy tę książkę.
No, tam się Janusz dobrze czuł. Dobrze czuł, ponieważ w przeciwieństwie na przykład do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady, to Meksyk to był taki dla takich ludzi troszeczkę może poobijanych trochę, ale to było...
Jak to pisze pan w książce, nie jechało się tam zarabiać pieniądze, tylko po przygodę.
No, nawet realizować swoje jakby marzenia, swoje plany, no bo on w sumie tworzył tam na przykład w tym głównej szkole filmowej w Mexico City, tworzył tam taki wydział, którym zatrudniał fachowców, no i spod jego ręki, można powiedzieć, że oscarowcy również, laureaci Oscara wyszli. Także on był bardzo tam ceniony, był kochany. Do tego stopnia, że ta dyrektorka szkoły zawarła, bo on był takim trochę niekonwencjonalny, tu zresztą na skrzydełku opisuje, jak on opowiada sam o sobie, że mogę tylko ujawnić, że zostawiłem tam, czyli w tej Meksyku, pamięć o swoim niekonwencjonalnym sposobie życia. Mówiąc krótko, czasami jechałem po bandzie. Sam się dziwię, czemu tak długo tolerowało mnie kierownictwo szkoły, w tym kolejna wieloletnia, fantastyczna dyrektor Angela Castro Guaria. Ja już, co prawda, po śmierci Janusza skontaktowałem się z tą panią, z tą dyrektorką i przesłałem ten fragment właśnie. Ona była wzruszona bardzo i ona rzeczywiście, to był taki dosyć buntowniczy wykładowca. Zawarła z nim pewną umowę, taką, no, jeśli chodzi o jego styl życia, czy wywiązywanie się z obowiązków, on niestety to troszeczkę tak to po macoszemu traktował, no ale mówię, przymykał na to oko, ponieważ był kochany i szanowany przez szkołę, więc tutaj tak. Natomiast tutaj, po powrocie, on tak się wydoskonalił swoje rzemiosło w fotografice. Bo również film zrobił taki tam na poły fabularny Złe Zioło. I dzięki temu zdobył tytuł profesora belwederskiego. Ale przede wszystkim jego zwracam uwagę szczególną na jego fotografikę. No niesamowicie. Tam byłem, na przykład odwiedziłem szkołę filmową w Łodzi, bo ja starałem się jeździć tymi śladami ich obu, tej rodziny i tych twórców. I tam jedna z pań kustoszek w Muzeum Kinematografii, która również była organizatorką wystaw, między innymi Janusza, to była po prostu zachwycona do tej pory, jest zachwycona jego tymi, to takie portrety, znaczy, można powiedzieć, że to przypominają jego fotografie, to są takie obrazy. Robiono za pomocą aparatu fotograficznego i to się ta jego sztuka obroni.